Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa. Wita się Barbara Momot. Dzisiaj w audycji dla chorych jest z nami ojciec Benedykt. Witam ojcze. Drodzy Państwo, dzisiejszy temat to nowotwory skóry. Kiedy wymawia się te pojęcia dwa, to tak się strasznie robi. Naszymi gośćmi są dwaj panowie. Pan profesor Piotr Rutkowski. Jest pan profesor z nami?
Tak, dzień dobry.
Tak, dzień dobry, witam pana profesora. Pan profesor jest chirurgiem, onkologiem, kierownikiem Kliniki Nowotworów Miękkich, Kości i Czerniaków, równocześnie przewodniczącym Zespołu Ministra Zdrowia do Spraw Narodowej Strategii Onkologicznej. Zgadza się?
Wszystko się zgadza.
A jeszcze nie wszystkie pewnie... Nie wszystkie jeszcze pewnie, panie profesorze, funkcje i zaszczyty, ale jakoś tak...
Więcej to jest pracy niż zaszczytu, ale myślę, że to jest najważniejsze, że jest...
Tak właśnie myślałam, że takie dwa wybrałam, dwie takie cechy, czy dwa zaangażowania główne. Oraz drugim gościem jest pan Kamil Dolecki. Panie Kamilu, jest pan z nami?
Tak, jestem. Dzień dobry, szczęść Boże wszystkim.
Dzień dobry, szczęść Boże. Pan Kamil Dolecki jest prezesem Stowarzyszenia Pomocy Chorym na mięsaki, czerniaki, sarkoma. Witam panów jeszcze raz bardzo serdecznie i zaczniemy może, panie profesorze, od początku. Powiedziałam nowotwory skóry, a więc dobrze byłoby to jakieś takie wstępne informacje, podstawowe, nie tyle wstępne, no i wstępne i podstawowe informacje na temat tych nowotworów.
Znaczy, po pierwsze, program nazywa się dla chorych, ale generalnie jest też program dla zdrowych.
Wiadomo, panie profesorze, ciągle to przypominam, tylko nie chcę co niedzielę.
Dlatego, że nowotwory skóry, po pierwsze, są najczęstszymi nowotworami, jakie występują u osób o jasnym kolorze skóry, a to jest większość Polaków, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to należą do tych nowotworów, które możemy najlepiej wyleczyć. W związku z tym tu jest bardzo duża rola nasza.
Świadomości naszej, tak?
Tak, żebyśmy te nowotwory po prostu wykryli wcześniej i wcześniej zgłosili się do lekarza. To jest to, co jest z naszej strony najważniejsze. A generalnie ile jest tych nowotworów? No, według danych Krajowego Rejestru Nowotworów to jest jakieś 14 tysięcy zachorowań na raki skóry, około 4 tysięcy zachorowań nowych na czerniaki, ale ich jest jeszcze więcej, dlatego że nowotwory skóry, raki skóry często są nierejestrowane właściwie, jak popatrzymy z krajów takich jak Czechy na przykład, gdzie istnieją rejestry oparte o wyniki histopatologiczne, to myślę, że w Polsce rocznie jest około 40 tysięcy zachorowań na te nowotwory. To jest około 25-30% wszystkich nowotworów, jakie w ogóle mamy u ludzi. W związku z tym to są bardzo częste nowotwory. Ale teraz jest dobra wiadomość.
Tak?
Dobra wiadomość jest taka, że na szczęście na inne nowotwory niż czerniak bardzo rzadko umieramy z tego powodu, no ale musimy je leczyć. W związku z tym dla pacjenta to zawsze jest stres. To jest sytuacja, kiedy zgłasza się do nas i musimy zaproponować mu leczenie, które czasem jest uciążliwe, bo to może być dość rozległe działanie chirurgiczne, a mogą być też inne sposoby leczenia. I teraz jeszcze, jeżeli mówimy o takim podziale tych nowotworów skóry, no dlaczego one są w ogóle proste do wykrycia, bo znajdują się na skórze, ale skóra jest narażona na promieniowanie ultrafioletowe, głównie słoneczne, przez całe życie i stanowi jeden narząd. W związku z tym jest bardzo narażona na rozwój nowotworu, bo jeżeli jeszcze dokładamy tego promieniowania słonecznego, na przykład, nie wiem, pracując na działce i nie zakładając koszulki, ale o tym będziemy jeszcze mówić, to mamy bardzo duże ryzyko zachorowania i to ryzyko zwiększa się z wiekiem. Czyli im jesteśmy starsi, tym niestety ryzyko rośnie bardzo istotnie. Po 60 roku życia można szacować, że 40% ludzi będzie miało raka skóry.
Ale to przerażające, co pan profesor mówi.
Ale prawdziwe. I najczęstszym rakiem jest rak podstawnokomórkowy. To jest około 80% raków skóry, który na szczęście bardzo, bardzo, bardzo rzadko daje przerzuty. i leczy się go głównie miejscowo. Na drugim znajduje się rak kolczystokomórkowy, który już potrafi być bardziej agresywny, może dawać przerzuty. No i jeszcze oprócz tego mamy te czerniaki, gdzie ryzyko niestety śmierci w Polsce z powodu czerniaka, jak się zachoruje, to około 1/4, czyli sporo. Co czwarta osoba niestety w Polsce umiera na czerniaka, a to też nie jest w porządku, ponieważ na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w krajach Europy Zachodniej umiera poniżej 10% i to nie wynika z tego, że tam są lepsze leki. Bo
no
leki
właśnie, to jaka jest przyczyna?
Jeżeli chodzi o czerniaka szczególnie, mamy dostęp do nich pełny. Z rakami jest trochę gorzej, też będziemy o tym mówić, ale to jest tak, że niestety dlatego, że nasi pacjenci, nasi rodacy no zgłaszają się cały czas za późno. I to widzimy teraz, szczególnie w pandemii, jak było hasło, że zostań w domu, to niestety część osób bardzo potraktowało to dosłownie i nie pokazywało nic lekarzowi. Ja mam pacjentów, którzy przez rok w cudzysłowie hodowali zmiany na skórze, no zastanawiając się, że to może być podejrzane, a to ewidentnie było podejrzane i trafiają z zaawansowaną chorobą. W związku z tym niestety ta różnica tych 15% to jest bardzo duża różnica, bo możemy sami ją sobie poprawić.
No ale w świadomości tkwił koronawirus, panie profesorze.
No ja wiem, dlatego staramy się zmieniać, że onkologia jest równie ważna jak koronawirus, bo naprawdę mamy teraz taki raport przygotowany na zlecenie ministerstwa. I muszę państwa uspokoić, że to, gdzie było powiedziane, że onkologia jest trochę zieloną wyspą, to jest prawdziwe, ponieważ po pierwsze doszło do minimalnej liczby zakażeń pacjentów w oddziałach onkologicznych, więc to było bardzo bezpieczne. Myślę, że dużo bezpieczniejsze niż po prostu pójście do sklepu. To było pierwsze. Druga sprawa to jest to, że jeżeli już chory trafił do nas do leczenia w ośrodkach onkologicznych, to leczenie było realizowane bez przeszkód. Właściwie jak porównywaliśmy 2020 i 2019 rok, to te wyniki są takie same, jeżeli chodzi o czas wdrożenia leczenia. On był szybki, w związku z tym problemem było to, że dużo chorych nie trafiło w ogóle do leczenia, bo po prostu siedziało w domu.
Panie profesorze, w różnych materiałach i też w internecie funkcjonuje taki, nie wiem, sposób samoobserwacji, nie wiem, ABCDE. Mógłby pan profesor coś powiedzieć na ten temat?
Tak, oczywiście. Nowotwory skóry jest, tak jak powiedziałem, one występują głównie na skórze i głównie ich przyczyną jest szkodliwe działanie promieniowania słonecznego, ultrafioletowego. Więc raki skóry najczęściej występują w regionie głowy i szyi, ale tak naprawdę musimy obserwować całą skórę, bo na przykład czerniaki częściej występują na tułowiu czy kończynach. No i nie jest mechanizm powstawania czerniaków. Tak jak powiedziałem, raki skóry wiążą się z tym, że my przewlekle jesteśmy narażeni na to słońce. W związku z tym po pierwsze osoby starsze, po drugie osoby, które wykonują pracę na zewnątrz. Same siebie, czyli na przykład rolnicy, na przykład sadownicy, robotnicy budowlani, rybacy.
Drogowcy,
To są osoby, które po prostu pracują. W związku z tym muszą bardzo myśleć o tym, żeby chronić swoją skórę. A z kolei czerniaki częściej powstają w wyniku takiej krótkiej, bardzo silnej do narażenia na słońce. Czyli na przykład siedzimy w domu, jedziemy teraz na wakacje, tak? Grecja się otworzyła, wszyscy jadą na wakacje, opalają się bez umiaru, wracają, no i to później się zaczyna, że ta skóra rzeczywiście dostała taką dawkę promieniowania ultrafioletowego, że to może być już nieodwracalne. No albo poszliśmy do solarium. I teraz jak wyglądają nowotwory skóry? Raki i czerniaki wyglądają trochę inaczej, ale mają jedną podstawową cechę, że coś na skórze się zmienia, że to jest, że rośnie, poszerza się, pogrubia, ma obrzodzenie, podkrwawia, ma ramkę. To są rzeczy, które są wspólne, ale przede wszystkim się poszerza. Czerniak, wspomniała pani redaktor bardzo słusznie, o takim abecadle. Bo to jest to, co możemy sami zobaczyć na skórze. Czerniak ma z reguły takie cechy ABCDE. Czyli A, że jest, ta zmiana na skórze jest asymetryczna, B, ma nierówne brzegi, C, ma różny kolor, D, ma duży rozmiar, ale duży to w cudzysłowie taki, bo to już powyżej 5-6 mm, no ale każdy z nas zobaczy, że zmiana ma 0,5 cm, to nie jest wcale taka malutka zmiana.
No tak.
I E, to jest właśnie najważniejsze, to jest ewolucja. Czyli, że coś nie
zmienia
było na
skórze
czegoś, a coś, a się pojawiło, rośnie, albo było i się zmienia. I to samo dotyczy raka skóry. Rak skóry to jest z reguły ma wygląd takiej niegojącej się ranki, strupka, perłowego guzka. Czasem może być czerwona, czasem może być obrodziała. Ona nie jest z reguły barwnikowa. No ale też, jeżeli nam się coś nie goi, nie wiem, przez 4-6 tygodni na skórze, albo tak się podgoi, a znowu się zaczyna w cudzysłowie paprać, prawda? To pokażmy to, szczególnie jak to jest w okolicach głowy i szyi, bo na głowie i szyi mamy mało miejsca, jako my, jako chirurdzy, i pacjent, po prostu te zabiegi dla pacjenta są trudniejsze, bo nie mamy dużego zapasu skóry. Oczywiście zwracamy też uwagę na miejsca takie przewlekle drażnione, albo takie, gdzie były oparzenia wcześniej, czy na przykład niedokrwienie kończyny, obrzodzenie żylne i tam też może się niekiedy rozwinąć rak skóry, ale główną przyczyną jest promieniowanie ultrafioletowe. I co więcej, i to jest też taka wiadomość, proszę Państwa, liczba nowotworów skóry cały czas nam rośnie. W związku z tym to jest rzecz, która w pewnym stopniu jednak zależy od nas. Zależy od nas dlatego, że nie myślimy o promieniowaniu ultrafioletowym, a drugie to jest to, że żyjemy dłużej, na co nie mamy wpływu i całe szczęście, że żyjemy dłużej.
Panie profesorze, a czy, bo nieraz można słyszeć taką opinię, że to słońce obecnie jest inne niż było, nie wiem, 40 lat temu, że ono było bardziej naturalne i mieliśmy taką tendencję do wystawiania się, nawet funkcjonuje tylko pewnie takie świadomości ludowej, powiem, że słońce dobrze robi, mówiąc potocznie, tak? Że wystaw się na słońce, jak cię coś boli, czy, prawda, barki, jakieś przeciążenia,
ale,
czy...
Ale to co, tak? to, co pani redaktor wspomniała, że ono dobrze robi, to dlatego, że ciepło dobrze robi na takie schorzenia często, ale ciepło działa też przez koszulkę. To nie jest tak, że musi działać bezpośrednio promieniowanie ultrafioletowe na skórę, ponieważ to, co robi ciepło, to jest promieniowanie podczerwone. To jest, ono też jest w widmie słońca, ale to nie to, nie ten kawałek jakby tego promieniowania. Za to te poglądy na to, żebyśmy, że to dobrze robi nam słońce. Oczywiście, że robi nam dobrze pod tym względem, że poprawia nam poziom witaminy D. Ale tej liczby czasu, czyli czas, jaki to potrzebny jest na to, żeby ta witamina D się wytworzyła, to jest około 10 minut. I tyle nam wystarczy tak naprawdę, żebyśmy bez żadnego przygotowania skórę wystawili. A wszystkie pozostałe czas to jest to, że skóra powinna być osłonięta. Ja też aktywnie spędzam czas na zewnątrz, na słońcu, naprawdę.
No i jak pan profesor spędza, w koszuli?
Oczywiście, że spędzam w t-shircie, resztę ciała smaruję kremem z filtrem, mam kapelusz na głowę albo czapkę, zależy co robię, bo na przykład biegam. Więc to są rzeczy, które każdy z nas w bardzo prosty sposób. To nie jest coś, co jest kosztowne. To jest to, o czym tylko trzeba pomyśleć. No szczególnie mówię, jeżeli planujemy, że będziemy musieli być na słońcu. Na przykład w te najgorsze godziny, czyli takie najbardziej nasłonecznione, powiedzmy między 10 a 14, no może nie dzisiaj, dzisiaj rzeczywiście to słońce jest mało, ale jak jest dość intensywne słońce, szczególnie w lato, więc dobrze, że jest ta audycja teraz, bo od przyszłego tygodnia ma być bardzo, bardzo ciepło i bardzo ma być intensywne to słońce, to po prostu przygotujmy się do tego. No, jeżeli posmarujemy się kremem z filtrem, te części odsłonięte, bo to i tak musimy to powtórzyć gdzieś po około 3-4 godziny, a pamiętajmy o tym, bo to nie jest tak, że to już na całe życie, jak się raz posmarują kremem z filtrem. To samo, jeżeli wchodzimy do wody. Posmarowaliśmy się kremem z filtrem, wytarliśmy się ręcznikiem, warto założyć koszulkę albo znowu się posmarować kremem z filtrem, bo przecież to z tego, że krem jest wodoodporny, ale nie jest odporny na ręcznik, więc no nie jest ręcznikoodporny. O tym też trzeba pamiętać. Więc to są takie bardzo proste rzeczy. Ja byłem ostatnio na krótkich wakacjach i naprawdę nie wróciłem z nich opalony. Mimo, że byłem w miejscu dużym na słonecznym.
No ale to wszyscy się dziwili, jak to właśnie z wakacji.
To jest tylko moda. No to jest tylko moda. Ta moda ma 100 lat. Kiedyś jak się popatrzy, to biała skóra uchodziła za synonim elegancji.
No właśnie.
I wyższego statusu.
Kapelusze, parasolki, rękawiczki u pań, oczywiście.
Przepraszam, Japończycy do dzisiaj tak postępują ze słońcem. Tam się nikt nie opala. To jest passé, to jest niemodne, ale no niestety w krajach Europy i w Stanach to jest modne i trochę myślę, że ludzie zaczynają myśleć, bo to jest naprawdę epidemia tych nowotworów skóry. Szczególnie jeżeli jesteśmy starsi, to musimy bardzo obserwować tą swoją skórę i bardzo o nią dbać.
Panie profesorze, zadam naiwne pytanie już kolejne, bo przecież skóra się złuszcza. Czy to złuszczenie nie przeciwdziała temu szkodliwemu działaniu
słońca? Nie, dlatego że to jest tylko na skórek się złuszcza, to jest bardzo zewnętrzna warstwa.
Aha.
Oczywiście, że im skóra jest grubsza, na przykład dlatego oparzenia słoneczne w dzieciństwie są bardzo groźne, dlatego że skóra jest bardzo cienka wtedy. W związku z tym, jeżeli wtedy ją uszkodzimy, to może dać efekt na całe życie, bo to nowotwór powstaje z tego, że nie da się już naprawić w danej komórce uszkodzenia. Z reguły nasz organizm bardzo dobrze radzi, bo przecież my cały czas jesteśmy narażeni na różne czynniki, prawda? Na smog, na promieniowanie ultrafioletowe, ale nie zapadamy co chwila na nowotwory, bo cały czas nasz organizm się przed tym broni. Ale jeżeli przekroczymy pewną barierę, a my nie wiemy jak dla kogo, dla danej osoby, ile ta bariera wynosi, no to wtedy się zaczyna cały ten problem. I wtedy zaczyna się konieczność leczenia.
Tak myślę, panie profesorze, sama pochodzę ze wsi i z takim, powiem z przerażeniem, słucham tego, co pan profesor mówi, bo pamiętam z dzieciństwa, kiedy pracowaliśmy w polu, to wiadomo, że byliśmy odkryci całkowicie.
W ogóle o tym nie myślało.
Tak,
ale
oczywiście.
Ale mam dużo pacjentów właśnie z regionu miejskich, którzy zachorowali na raka skóry szczególnie właśnie dlatego, że nie myśleli o tym pracując czy wystawiając się na słońce. No, niestety tego nie... Dlatego teraz dla nas jest takie ważne, żebyśmy zwiększali tą informację, tą świadomość, bo Polacy bardzo chcą wiedzieć. I myślę, że to jest dlatego takie istotne, żebyśmy po prostu mogli o tym powiedzieć, bo wiele osób o tym nie wiedziało.
Tak. Panie profesorze, dziękuję za to, co do tej pory. Może poprosimy o zabranie głosu pana prezesa, pana Kamila Doleckiego. Panie Kamilu, panie prezesie,
tak.
Czy pan chciałby do tego może najpierw, zanim powiemy o stowarzyszeniu, któremu pan prezesuje, do tego, co pan profesor powiedział, może chciałby pan, no nie tyle skomentować oczywiście, ale może coś dorzucić.
I tak, oczywiście. W ogóle my jako organizacja taka pacjentów bardzo zabiegamy o to, żeby wszyscy, całe społeczeństwo miało dostęp do jak największej informacji w zakresie nowotworów skóry. Stąd też między innymi jest Akademia Czerniaka, która bardzo dużo mówi o czerniaku i w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie.
Ale co to znaczy Akademia Czerniaka? Co to jest? Czy to są jakieś wydarzenia? Czy to jest jakaś
instytucja? Jest to taki projekt, który uświadamia o nowotworach skóry z szczególnym uwzględnieniem czerniaka. Ale również mamy taki projekt, taką kampanię Rak UV, który stricte mówi o nowotworze raka kolczystokomórkowego w Polsce. I tak jak pan profesor powiedział, wszyscy zauważyliśmy, że ten nowotwór dotyczy głównie osób, które są w wieku powyżej 60 lat, ale aktywnie zawodowo przez całe swoje życie pracowali w słońcu. Byli narażeni na promieniowanie UV. Stąd też w ramach tej kampanii z kilkoma organizacjami nawiązaliśmy współpracę z między innymi z KRUS-em, po to, żebyśmy docierali do jak najszerszej grupy tej właśnie najbardziej narażonej, czyli rolników, sadowników, rybaków, osoby, które pracują na budowach, które cały dzień spędzały swoje aktywny czas w słońcu. Dzięki tej współpracy docieramy właśnie za pośrednictwem, pośrednictwem miejsc, które często odwiedzają osoby, rolnicy. Docieramy z informacją, z materiałami informacyjnymi. Staramy się też, żeby była profilaktyka pierwotna, jak i profilaktyka wtórna, jak najbardziej szerzona. Pierwotna to znaczy, żeby młodzi rolnicy, widząc i wiedząc już, że są nowotwory skóry i że oni są w tej grupie ryzyka i mogą być mogą mieć wykryty nowotwór za parę lat, już dzisiaj dbali o swoją skórę, wychodząc do pracy w pole, żeby byli wysmarowani kremami, żeby byli osłonięci koszulami, tak żeby się nie narażać, ale również żeby obserwowali swoją skórę, swoje znamiona, wszystko co się dzieje u siebie, ale i u swoich bliskich, u rodziców, którzy są właśnie w tej grupie największego ryzyka. Jest to bardzo szalenie ważne tak na dobrą sprawę, żebyśmy obserwowali siebie nawzajem i jeżeli widzimy jakąkolwiek zmianę, nie czekajmy na nic. Naprawdę nie ma na co czekać. Trzeba po prostu udać się jak najszybciej do lekarza, dermatologa, jak trzeba to onkologa, żeby ktoś obejrzył dermatoskopem znamie na skórze i ocenił, czy jest to coś niebezpiecznego, czy jest to coś, co jest z nami od dłuższego czasu.
Tak. Wasze stowarzyszenie no, bardzo pomaga osobom, które są już po diagnozie również, prawda? No bo w jaki sposób może pan wskazać na te podstawowe funkcje stowarzyszenia w tym zakresie?
Znaczy, stowarzyszenie generalnie wspiera pacjentów chorych na mięsaki i czerniaki i nowotwory skóry szeroko rozumiane, wszystkie. I tak na dobrą sprawę chcemy i wspieramy pacjentów od momentu, odkąd mają diagnozę, jak również przed tą diagnozą, właśnie tą edukacją, o której wcześniej wspomniałem. W momencie, kiedy pacjent otrzymuje rozpoznanie, bardzo często dzwoni do nas, wyszukując nas w internecie, rozmawia z nami i staramy się takiemu pacjentowi wskazać referencyjne ośrodki leczenia,
tak,
do których
pacjent może się odwołać. Tak, bo myślę, że najważniejsze to jest wskazać sensowne leczenie, prawda?
Dokładnie. Tak. Staramy się być takim drogowskazem dla tych osób, które mają rozpoznanie. Bardzo często pacjenci, którzy dzwonią do nas, chcą usłyszeć tak na dobrą sprawę naszą historię, jak my to przechodziliśmy i często słyszymy w słuchawce o świetnie, że jesteście, jak wam się udało, to nam również musi się udać.
A więc tworzycie jakąś grupę wsparcia jak gdyby równocześnie, tak?
To jest taka grupa wsparcia bardziej na zasadzie rozmowy telefonicznej.
Tak, ja rozumiem. Nie jest zorganizowana, nieformalna, ale tak.
Jest taka grupa wsparcia taka na zasadach pacjent-pacjent.
Tak.
Jeżeli ktoś chce skonsultować się z lekarzem, zawsze musi się skonsultować z lekarzem, a nie z organizacją pacjencką. Jak również wspieramy pacjentów i zwracamy szczególną uwagę na to, żeby każdy pacjent był w relacji z psychoonkologiem w trakcie leczenia.
No właśnie, panie prezesie, ostatnio bardzo dużo się używa tego pojęcia psychoonkolog. Proszę powiedzieć o troszeczkę o tym, o wpływie może, nie wiem, wiedzy emocji, ducha na leczenie.
Na pewno usłyszeć diagnozę onkologiczną. Dla kogoś to jest to bardzo duże emocjonalne wydarzenie u nas, jeżeli to słyszymy. Jest to naturalny proces. Każdy przechodzi kilka faz, które musimy po prostu przejść. Dlaczego ja? Każdy sobie zadaje pytanie. Czy mi się uda? Psychoonkolog pozwala pokazać, w jakim miejscu się znajdujemy. Wyjaśnia nam to jako pacjentom. Stąd też na pokładzie naszego stowarzyszenia też mamy psychoonkologów, z którymi współpracujemy i do których kierujemy. Są to osoby, które są po studiach psychoonkologicznych z bardzo dużym doświadczeniem. I zawsze trzeba się u specjalistów konsultować zarówno i u onkologów, ale też jeśli chodzi o tą sferę taką psychologiczną.
Panie prezesie, a przerwę na chwileczkę panu, bo chciałbym spytać pana profesora o jego zdanie na temat psychoonkologii. Panie profesorze.
Współczesnej onkologii to jest jedno z niezbędnych elementów wsparcia i prowadzenia właściwego leczenia pacjenta. No, we wszystkich właściwie ośrodkach onkologicznych w tej chwili są psychoonkologi. U nas psychoonkolog jest absolutnie dostępny dla pacjentów, kiedy właśnie no, potrzebuje podczas leczenia cały czas. No, jeżeli albo pacjent zgłasza, albo my uważamy jako lekarze, że pacjent potrzebuje. Staramy się tak naprawdę, żeby ta propozycja wpływała do każdego i to jest też ujęte w Narodowej Strategii Onkologicznej, że właśnie każdy pacjent chory na nowotwór powinien mieć możliwość wsparcia psychoonkologa. To naprawdę pomaga, jak się porozmawia trochę z innej perspektywy. To też jest osoba bardzo dobrze wyedukowana. Ona nie jest lekarzem, ale jest psychologiem, który wie, w jaki sposób można właśnie zbudować pozytywne emocje.
I wzmacniać pacjenta w tej walce, w tym procesie,
dokładnie.
Tak?
A ja chcę powiedzieć, że rola tutaj stowarzyszeń pacjenckich i takiego stowarzyszenia jak Sarkoma jest absolutnie nie do przecenienia. Całkiem inaczej pacjenci rozmawiają z innymi pacjentami. Zresztą większość osób tworzących stowarzyszenie Sarkoma przeszło chorobę. Wyleczyło się z tym. Są przykładem tego, że wygrało właśnie, nie może nie walkę, bo to jest takie złe słowo, ale po prostu, że wygrało z nowotworem i generalnie może prowadzić normalne życie. To jest bardzo ważne. Ja zresztą jestem zawsze bardzo wdzięczny, bo myślę, że pan prezes będzie mówił zaraz choćby o onkobiegu, który już
no, tak,
ma
na pewno.
Więcej niż Akademia Czerniaka, bo już ponad 10 lat. I też jest fantastycznym wydarzeniem jednoczącym i pacjentów, i lekarzy, i normalnych nas po prostu, każdego z nas. I ja chcę jeszcze powiedzieć jedno, bo tam było wspomniane Akademii Czerniaka. Akademia Czerniaka to jest sekcja Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, ale ona jest otwarta i współpracuje właśnie z organizacjami pacjenckimi, współpracuje z innymi towarzystwami naukowymi. Tam są razem pacjenci i lekarze i my budujemy tą wiedzę, bo tak to jest robione na świecie właśnie o nowotworach skóry, bo tylko stała kampania edukacyjna, tylko stała edukacja poprawia coś. My widzimy jednak czasem istotne poprawy wyleczeń z powodu czerniaka. Jak zauważyliśmy w danych Narodowej Strategii Onkologicznej, to około 12% wzrosła przeżywalność z powodu czerniaku w ciągu ostatnich 80 lat.
Czy świadczyłoby to o większej świadomości?
Oczywiście, tak? Bo mamy wcześniej wykrywane czerniaki i lepiej je leczymy, bo oczywiście mamy też dostęp do wielu dobrych leków. No, szkoda, że nie wszystkim, o czym też pewnie zaraz powiem. Oddaję głos z powrotem.
Tak. Panie profesorze, ja bardzo, bardzo się cieszę z takiego stanowiska pana profesora, bo niejednokrotnie gdzieś, no te audycje tutaj trwają już 30 lat, padały takie opinie, że psycholog na oddziale, nie wiem, chirurgii to jest no zło konieczne, to może za mocno powiedziane.
Parter bardzo, bardzo potrzebny.
Bardzo się cieszę z takiej postawy. Panie prezesie?
To ja bym chciał jeszcze tylko słowo nawiązać do tego, o czym pan profesor powiedział, o czymś bardzo ważnym. W raku kolczystokomórkowym mamy lek, który nie jest na liście refundacyjnej. Jednym z celów właśnie stowarzyszenia naszego jest też wsparcie środowiska medycznego, ale i pacjentów w pełnym dostępie do leczenia. I na przykład w raku kolczystokomórkowym mamy lek Cemiplimab, który niestety na liście refundacyjnej się nie znajduje. Jest dostępny w ramach ratunkowego dostępu do terapii lekowej. No na tą chwilę po wielu zmianach RDTL, czyli dostępu ratunkowego, na tą chwilę wiemy, że budżety, w których są finansowane leki, jest wyczerpywalny. Stąd też na przykład stowarzyszenie nasze prowadzi działania na poziomie współpracy i rozmów z ministerstwem, żeby lek był refundowany w ramach refundacji leków onkologicznych. I bardzo nam zależy na tym, żeby na przykład ten lek był, bo nie ma innej alternatywy w raku kolczystokomórkowym, jak leczenie właśnie wspomnianą terapią. To jest jeden z celów. Zabezpieczenie możliwie jak najlepszych możliwości terapeutycznych dla pacjentów.
Farmakologicznych najpierw.
Farmakologicznych,
tak.
Żeby nie było sytuacji, bo to są bardzo dramatyczne rozmowy z pacjentami, jeżeli pacjent wie, że jest dany lek, ale nie może go dostać, bo jest nieobjęty refundacją, a na przykład lek jeden może być tańszy, drugi być może droższy i niestety nie wszyscy mogliby sobie na taką terapię pozwolić. Stąd też jednym właśnie z bieżących zadań stowarzyszenia jest poza kampanią właśnie raku UV staranie się o refundację jedynego leku immunoterapii w raku kolczystokomórkowym.
Czy powodem są jedynie problemy finansowe, czy coś jeszcze?
Tak, na dobrą sprawę to zawsze jest taki obszar, w który organizacje pacjenckie starają się nie wchodzić. Jest obszar negocjacji między firmami a ministerstwem. My zabiegamy o to, żeby był dostęp do tego leczenia. I żeby ministerstwo cały czas działało na rzecz pacjentów i miało gdzieś tam w tej świadomości, że im dłużej zwlekamy z dostępem do finansowania danego leczenia, tym jest to stratą większą dla pacjenta.
No i tak de facto i finansową również dla państwa, bo przecież to mamy wyobraźni troszkę.
Leczenia i sam koszt zakupu leku to nie jest wszystko, bo jest wiele, wiele kosztów pośrednich, które pacjenci ponoszą, między innymi zwolnienie z pracy.
Panie prezesie,
te leki w tej chwili umożliwiają normalne funkcjonowanie w dużej mierze. I tak jak udało się, i tu bardzo dziękuję Ministerstwu Zdrowia i panu ministrowi Mikowskiemu między innymi, że na przykład program lekowy w leczeniu chorych na czerniaki jest prawie modelowy. Mamy dostęp do wszystkich najnowocześniejszych terapii w 27 ośrodkach w Polsce, tak jak należy, że są wyszczególnione ośrodki wyspecjalizowane w leczeniu i zapewniające leczenie właściwe nowotworów skóry. Więc jesteśmy do tego przygotowani. No i szkoda, że nie mamy. To jest tylko około 100 chorych, tylko albo aż. Więc dla każdego z takiego pacjenta to jest indywidualna tragedia, prawda? Tak jak i dla rodziny tego pacjenta. Mm-hmm. W związku z tym to jest to, z czym mamy na co dzień właściwie do czynienia. I to jest to bardzo skuteczne leczenie, ale nie zapominajmy, i o tym mówiliśmy na początku, że właśnie nasze działania i działania stowarzyszenia, czyli profilaktyka, czyli to, że wykryli jak najwcześniej nowotwór, albo na niego nie zachorowali, jest najlepsza, dlatego że wtedy nie potrzebujemy żadnych takich leków. Wcześniej wykryty nowotwór skóry jest prawie w 100% wyleczalny. O tym trzeba mówić głośno, bo ludzie się boją hasła nowotwór, a ja, jeżeli miałbym wybierać taką chorobę, to akurat bym wybrał nowotwór skóry wczesny, bo to jest naprawdę prosta choroba do wyleczenia. I to jest też bardzo, bardzo ważny element tego, co sami możemy zrobić. I wtedy nie trzeba będzie walczyć o wszystkie kosztowne leki.
Tak, ale przecież mamy trochę wyobraźni. Wiemy, że pacjent niewyleczony generuje koszty bardzo duże, prawda?
Oczywiście.
Panie prezesie, tak, proszę.
Że zawsze choruje i pacjent, jak i jego bliscy.
No więc
też ich efektywność nawet zawodowa zawsze
tak,
spada w tym
właśnie
okresie.
O to chodzi.
Stąd też nie zapominajmy o takich kosztach pośrednich całego leczenia i
zwolnienia lekarskie, renty i tak dalej, to wszystko.
Dokładnie, dokładnie tak.
Panie prezesie, ponieważ jest już 13:35 minut, zwykle już oddawaliśmy w tym czasie głos radiosłuchaczom, ale jeszcze powiedzmy o onkobiegu, bo to jest bardzo ważna inicjatywa wasza.
Tak jest. Każdego roku, już po raz 14 w tym roku, odbędzie się onkobieg, będzie to w drugą niedzielę września.
Ale panie prezesie, musi pan powiedzieć od początku, co to
tak,
jest
onkobieg takiego. Onkobieg jest, tak? Jest to takie wydarzenie, jest to bieg dookoła Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Jest to bieg od pacjentów dla pacjentów i ich rodzin, i którego celem jest między innymi edukacja społeczeństwa, ponieważ każdy z uczestników, który bierze udział w takim onkobiegu, otrzymuje od nas pakiet startowy, którego elementem jest między innymi kalendarz diagnostyczny onkologiczny, koszulka i taki bardzo symboliczny medal, który również otrzymują pacjenci na koniec swojego leczenia onkologicznego.
Kto może wziąć udział w takim biegu?
W takim biegu może wziąć udział każdy. Na linii startu zawsze stawiają się profesjonalni biegacze, osoby nieporuszające się samodzielnie, osoby starsze, jak i naprawdę malutkie dzieci z mamami za rękę, jak również nawet czworonogi. Na każdego z uczestników zawsze czeka medal. Elementem i celem w ogóle biegu jest właśnie wspomniana edukacja, tak żeby każdy wiedział i miał
swój taki kalendarz. Wzrost świadomości, tak? Bo to nie tylko wśród biegaczy, ale wśród obserwujących i tak dalej, prawda?
Dokładnie tak. Jak również elementem jest zbiórka środków na pomoc podopiecznym Stowarzyszenia Sarkoma, jak i na ich na profilaktykę, czyli wspieranie takie emocjonalne pacjentów onkologicznych i rodzin w trakcie leczenia. Również tych środków możemy pokrywać. Jak również pokrywamy z pozyskanych środków dojazd na leczenie dla tych osób, które nie dość, że dostały diagnozę onkologiczną, to jeszcze są w trudnej sytuacji i nie stać ich na dojazd na to leczenie.
Aha, to wspomagacie również finansowo niektóre osoby?
Wspomagamy wtedy finansowo takich pacjentów i mamy takich pacjentów bardzo dużo, którzy dzięki właśnie naszemu wsparciu i dzięki temu, że są uczestnicy onkobiegu, którzy się zarejestrują na onkobieg, możemy właśnie takim pacjentom pomóc na co dzień. Robimy to praktycznie dzień w dzień, wystawiając taki support i przekazując środki finansowe pacjentom i rodzinom, bo też mówimy tutaj o dzieciach i ich rodzicach, którzy się leczą w szpitalach onkologicznych dla dzieci.
W tym roku kiedy jest bieg, onkobieg?
W tym roku, 12 września, będziemy startowali, będzie relacja na żywo w internecie i w środkach takich jak Facebook oraz YouTube. Rejestracja jest już otwarta i będzie czynna do 30 czerwca. Także
to znaczy można wchodzić na waszą stronę, rozumiem?
Na
tak?
Stronę www.onkobieg.pl można wejść, zarejestrować się do 30 września. Następnie w drugiej połowie sierpnia każdy otrzyma pakiet startowy, w którym będą właśnie wspomniane materiały. Jeszcze tylko dodam, że medal jest o tyle symboliczny, że bardzo często uczestnicy biegu biegną w intencji i dla kogoś. Następnie przekazują osobie chorej taki medal, żeby ta osoba miała wsparcie i już do przodu patrząc, że jak się wyleczy, to że już ma ten medal zdobyty właśnie bieganiem. Wystarczy zadeklarować, że się przebiegnie nie mniej niż 1 kilometr w ciągu godziny na onkobiegu i można stanąć na mecie, na linii startu, przepraszam, na linii startu i wystartować razem po zdrowie.
Panie prezesie, no to już jest który onkobieg?
14 lat. 14 edycja onkobiegu.
Jakie doświadczenia? Spytałam celowo o tę liczbę. Jakie doświadczenia macie do tej pory po tych biegach?
Niestety pandemia pokrzyżowała nam trochę plany, ponieważ zawsze biegliśmy pod oknami Narodowego Instytutu Onkologii oraz Instytutu Hematologii w Warszawie, gdzie uczestnicy machali i pozdrawiali pacjentów, krzyczeli do nich, do pacjentów, którzy byli w oknach, życząc im dużo zdrowia i powrotu do zdrowia, dużo sił.
Jesteśmy z wami.
Jesteśmy z wami, tak. Biegniemy dla was. W tym w zeszłym roku i w tym roku, ze względu na pandemię, nie chcemy narażać uczestników, stąd też odbywa się edycja wirtualna. Można pobiec z dowolnego miejsca na świecie. Biegną osoby, organizują się w miasteczkach, na wsiach. Nawet jedna osoba wystarczy, że przebiegnie po ulubionej swojej trasie w lasku czy gdzieś w polu. Biegła z nami również i Polonia w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie i praktycznie ze wszystkich krajów w Europie mieliśmy biegaczy, więc o tyle bardzo dużo pozytywnej energii ten projekt daje wszystkim uczestnikom i nam, organizatorom tego biegu, że widzimy efekty tego biegu. Efekty w postaci tego, że chociażby zakupujemy protezy dla dzieci ze środków pozyskanych w tej imprezy. I w tym roku zakupiliśmy dwie takie protezy dla naszych podopiecznych, najmłodszych podopiecznych. Ale również możemy pozwolić sobie na zakup sprzętu medycznego do szpitali. Jak również, tak jak wspomniałem, pokrywanie kosztów dojazdu dla pacjentów.
Tak. Zapraszamy wszystkich na waszą stronę. To, co pan mówił teraz, że w różnych miejscach, to bardzo
interesujące.
Tak. Myślę, pod koniec audycji jeszcze raz przypomnimy ten kontakt do waszego stowarzyszenia. Panie profesorze i panie prezesie, oddajmy teraz głos radiosłuchaczom, dobrze? Myślę, że może pytaniami jakoś jeszcze ukierunkują naszą rozmowę. Przypomnę, drodzy państwo, że dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy na temat nowotworów skóry. Naszymi gośćmi są dwaj panowie, pan profesor Piotr Rutkowski, chirurg, onkolog oraz pan Kamil Dolecki, prezes Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki, Czarniaki, Sarkoma. Drodzy państwo, mogą państwo telefonować, rozmawiać z naszymi gośćmi. Nasze telefony 56, numer kierunkowy i 655-2355, Polska Północna, Południowa. Dwa telefony w naszej rodzinie, 536-600-100 i 536-600-200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 4856 to kierunek, 655-2333 i 655-2366. Panom na razie dziękuję, ale nie odchodźcie od telefonów. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem przypadkiem raka tego, no, nabłonka skóry podstawowej, czy jak to inaczej tam. Mogłam się pomylić z tych nerwów.
Podstawno-komórkowych.
Tak, podstawno-komórkowych. I bardzo źle trafiłam. A trafiłam nie przez zaniedbanie, tylko przez niedouczonych lekarzy, bo jest takich bardzo dużo. I nie będę się tu rozgadywać na temat, w jaki sposób byłam zakwalifikowana, bo tylko dzięki swojemu niepokojowi trafiłam do Instytutu Onkologii w Gliwicach. Lekarz-chirurg powiedział, że on mnie nie będzie tutaj operował w tym instytucie, ale gdzie chcę, mogę się zoperować. To była odpowiedź na moje prośby, że no jak to jest, miałam już histopatologiczny wynik, że jest to rak. No i nacieki tam na bokach i w ogóle. Bo no nie będę tak szeroko opowiadać. I zamiast skierował mnie do szpitala, który ja uważam dla siebie za najlepszy, bo tam byli chirurdzy plastyczni. To myślałam, że nie zostawi to śladu. Oczywiście przeszłam tam dwie operacje w odstępie 4 lat. To nie da się wyciąć tak dokładnie wszystko. Ja to bardzo dobrze rozumiem, ale nie rozumiem lekarza w Instytucie Onkologii w Gliwicach, bo lekarka, chirurg, do której trafiłam pierwszy raz, powiedziała, że ona mnie nie chciała przyjąć na oddział. Powiedziała, że to się kwalifikuje na radioterapię najpierw, a później dopiero można usuwać dalsze. No i oczywiście po dwóch operacjach na tych oddziałach, bo to było w jednym szpitalu, lekarze powiedzieli, że oni tu już nie mają nic do zrobienia. To tylko nie wiedzą. Może radioterapia, bo ten nowotwór doszedł do kości czoła, bo ja to miałam na czole. I oczywiście jeszcze raz pojechałam do Gliwic, ale już do innego lekarza i tam przeszłam radioterapię. Myślę, że jestem wyleczona, bo tak mnie zapewniał sam pan profesor, nieodżałowany zresztą. To już może państwo wiecie, o kogo chodzi. I ja uważam, że taki lekarz jak ten chirurg powinien ponieść konsekwencje. Bo jeżeli nie miał nawet specjalizacji i był zatrudniony w instytucie, mam do niego ogromny żal, bo jestem w wieku takim, że każda operacja to jest dla mnie wielkie obciążenie. I co państwo na to?
Tak,
bo
dziękujemy bardzo pani bardzo serdecznie.
Ja bym jednak nie mówił, że jest bardzo dużo takich lekarzy, bo to tak nie jest. No bardzo przykro, że pani miała akurat takie spotkanie, ale niekiedy akurat operacja raka podstawno-komórkowego skóry w obrębie głowy i szyi lepiej jak jest wykonywana przez chirurga plastyka doświadczonego w chirurgii rekonstrukcyjnej, bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest region, który jest trudny generalnie. I oczywiście ja bym chciał, żeby od razu pani nie musiała przechodzić tych dwóch operacji i nie mieć radioterapii, ale no, trudno mi też przeanalizować tak ad hoc przypadek. No, my staramy się jednak w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie, żeby wszyscy chorzy jednak, którzy do nas trafiają, mieli odpowiednią propozycję leczenia. Są drobne raki skóry w innych lokalizacjach, gdzie często nawet koledzy dermatolodzy je operują i to nie jest akurat taki wielki problem. Problemem są te właśnie źle zlokalizowane raki skóry w regionie głowy i szyi, gdzie zawsze może to być problematyczne, więc bardzo mi przykro, że pani musiała przechodzić dwie operacje. No, cieszę się, że rzeczywiście zespół radioterapeutów z Gliwic później stanął na wysokości zadania. To, co pani wspomniała, rzeczywiście profesor Leszek był no, wielką postacią i bardzo nam też żal, że zginął tragicznie w ostatnim czasie.
Ale panie profesorze, na podstawie tego telefonu można wysnuć wniosek, jak bardzo pacjent też musi być świadomy.
My edukujemy cały czas lekarzy. To, co było wspomniane, choćby Akademia Czerniaka, mamy cykliczne kursy dotyczące zarówno diagnostyki, choćby dermatoskopowej, jak i leczenia chorych na nowotwory skóry. W związku z tym to się naprawdę poprawia. Więc no, przykro, że pani tam jakiś czas temu trafiła, ale mam nadzieję, że osób, które
wszystko dobrze
chirurgów,
będzie,
onkologów
tak.
niezaznajomione z nowotworami skóry, właściwym leczeniem jest bardzo mało.
Tak, dziękujemy bardzo. Panią pozdrawiamy serdecznie i życzymy dalszego zdrowia. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Zdzisława z Wrocławia. Czy ja mogę rozmawiać z panem profesorem?
Tak, pan profesor jest przy telefonie.
Ja mam właśnie taką sprawę, bo wykryto u mnie brodawczaka w nosie, polipy i brodawczaka. I udałam się na oddział laryngologiczny, tam do lekarza, ale lekarz sobie to zlekceważył. Jakoś tak dziwnie powiedział mi, że przyjdzie pani za 8 lat. No jak tak? No nie wiem, co mam o tym myśleć, panie profesorze.
Ale znaczy przede wszystkim ja nie zajmuję się za bardzo regionem ból śluzowych nosa, ale brodawczak no, sam z siebie nie jest nowotworem złośliwym. W związku z tym myślę, że no, mógł pani doradzić słusznie, bo to nie jest zmiana nowotworowa złośliwa. W związku z tym chyba, że było to coś innego, no więc...
To były też polipy i właśnie ta narość taka...
To jest łagodna zmiana rosnąca w jamach nosa. Więc to jest łagodna zmiana. W związku z tym tu nie widzę zagrożenia dla pani.
I powodu do niepokoju, tak?
Tak.
Tak, dziękujemy bardzo.
To jest najczęstsza zmiana rozwijająca się taka polipowata w nabłonku nosa.
Tak. Dziękujemy bardzo. Panią pozdrawiamy. Drodzy państwo, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo.
Tak, słuchamy panią.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Basiu, jaka szczęśliwa jestem, że się dodzwoniłam do audycji.
Słuchamy, bo mamy mało czasu, tak?
Tak, ale właśnie mam taki problem, pani Basiu, czy... mogę mówić już, tak?
Tak, pan profesor i pan
tak,
prezes
mam
słuchają.
Mam bardzo dużo zmian na skórze i ostatnio pod piersiami dostałam zaczerwienienia duże, świąt. Byłam u lekarza, dostałam maść Pumofen, czy na pewno źle to wymawiam.
To nie mówmy nazwy, tak? Bo to...
Tak. No nie o to chodzi, tylko taka mała informacja. I porobiły mi się pod piersiami, skóra mi ściemniała, zrobiły się takie suche pęcherze, okropnie to wygląda. I w tej chwili nie mogę do lekarza się dostać, ale będę próbowała bardzo. I w ogóle jestem przyzwyczajona, bo tych zmian mam bardzo dużo, ale nie na brzuchu, na plecach, w okolicach kręgosłupa, ale nie mam na ramionach, nie mam na nogach.
Jeżeli mogę pani coś doradzić,
nie wiem, co to w ogóle się dzieje.
Bardzo typowy obraz zmian o charakterze brodawek hiperkeratotycznych, które rozwijają się w miejscu, które są lepiej ucieplone bądź bardziej potliwe, więc pod piersiami to się często zdarza u kobiet. To wymaga opieki dermatologicznej. Z tego, co pani, oczywiście skórę trzeba obejrzeć, ale musi być pani po prostu pod opieką dermatologa. Więc to nie jest nic dziwnego, jest to niestety proces związany z wiekiem i sporo, zwłaszcza kobiet, ma tego typu zmiany, ale tak jak powiedziałem, trzeba też, żeby skóra była obejrzana przez dermatologa cała, oprócz leczenia miejscowego, bo to, co pani opisuje, to w 99% wskazuje na oczywiście zmianę w ogóle niezwiązaną z tym, czym zajmujemy się tutaj dzisiaj, czyli nowotworami skóry. Za to skórę trzeba obejrzeć, bo jak ma pani dużo zmian skóry, no to trzeba rozróżnić, co na niej jest. I czy wszystkie te zmiany są absolutnie łagodne. W związku z tym trzeba się zgłosić do dermatologa. Dermatolog powinien ocenić również dermatoskopem pani skórę.
Tak, dziękujemy bardzo. Panią serdecznie pozdrawiamy. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować. Przy naszym telefonie jest pan profesor Piotr Rutkowski, chirurg onkolog, oraz pan Kamil Dolecki, prezes Stowarzyszenia Pomocy chorym na mięsaki, czerniaki i sarkoma. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Roman ze Szczecina.
Witamy pana.
No, tutaj słucham audycji od początku, ale nie bardzo jestem zgodny z tymi wyleczeniami, ponieważ w rodzinie miałem dwa przypadki czerniaka i niestety oba skończyły się śmiercią. W drugim przypadku było tak, że nim lekarze rozpoznali, co to jest, to powiedzieli na końcu, że już nie mogą leczyć, bo już się nie da leczyć. No ale trudno. Trzeba na coś umrzeć. A ja ze swojej strony powiem, że od 2015 roku zmagam się z nowotworem prostaty. Usunięty miałem nowotwór w 2015 roku, 26 sierpnia. Potem miałem radykalne naświetlenia, 35 zabiegów. Po kilku miesiącach pojawił się krwiomocz. Po głębszych badaniach lekarze, urolodzy, onkolodzy stwierdzili, że w wyniku naświetleń popalono mi pęcherz, popalono mi odbytnicę. Zatrzymy się krwiomoczy. Lekarze w końcu po dwóch latach powiedzieli, że mogą mi podawać co dwa lata tylko dwie jednostki krwi. No w końcu skierowano mnie do noszacerów, do komory hiperbarycznej i tam po dwóch tygodniach już krwiomocz został zatrzymany. Byłem drugim pacjentem akurat w tej dziedzinie, któremu tam pomagano. Jestem zadowolony, ale jest problem taki, że mam popaloną cewkę moczową, której nie można nic zrobić. Jestem zmuszony do tego, żeby nosić cewnik. No a co to znaczy nosić cewnik przez 3 lata? To każdy, kto nosi go tydzień, może sobie wyobrazić. No i lekarze wzruszają ramionami, nie mogą mi nic pomóc. Mnie to dokucza. Rzecznik praw pacjenta mówi mi, proszę pana, to trzeba wziąć dokumenty, iść do prokuratora, bo to powinni ludzie odpowiedzieć za to, co panu zrobili. No ale ja do prokuratora nie pójdę i nie będę do niej chodził, bo...
No trzeba szukać wyjścia z sytuacji.
Nie dojdę do skutku, to umrę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu.
Chcę skomentować dwie rzeczy. Po pierwsze, tak. No bardzo przykro, że dwie osoby zmarły na czerniaka, ale Generalnie my leczymy około 600 chorych na przewniaki rocznie, a tak jak powiedziałem, 4000 osób zapada na ten nowotwór i większość jest wyleczonych, no ale to oznacza, że jeżeli około 1200 chorych umiera rocznie na ten nowotwór, no to akurat trafiło się w tych 1200. To nie jest mało i to tylko to świadczy o tym, co ja powiedziałem, że wszystko powinniśmy robić, żeby nowotwory skóry były wcześniej wykryte. A druga sprawa dotyczy radioterapii. Radioterapia jest jedną z metod leczenia nowotworów, która nie jest metodą pozbawioną objawów ubocznych. Niestety wybór w leczeniu, choćby ja nie jestem specjalistą od leczenia raka gruczołu krokowego, ale choćby w mięsakach stosuję bardzo często radioterapię i większość chorych ma następstwa radioterapii. No ale to jest układ taki, że albo wyleczymy nowotwór, albo chory umrze z powodu nowotworu. I niekiedy niestety po leczeniu choroby możemy mieć długotrwałe skutki, na przykład migująca się rana. Zdarza się u naszych pacjentów, choćby z mięsakami kończyn, o czym chory jest informowany przed. Tylko to my nie mamy wyjścia. No bo na przykład nie chcemy, pewnie opcją było również wycięcie gruczołu krokowego, tak samo jak opcją jest na przykład amputacja kończyny, ale robimy wszystko, żeby tego nie robić, bo lepsza jest naturalna, że tak powiem, sprawność kończyny, niż nawet jeżeli ona jest ograniczona z powodu zaburzeń rany. W związku z tym to nie są proste wyjścia w leczeniu choroby nowotworowej. I to nie jest pstryknięcie palcem, że nowotwór, proszę Państwa, leczy się tak. Właśnie dlatego nam zależy, żeby leczyć wcześnie nowotwory. Bo wtedy to jest proste i miłe dla pacjenta również. Bo pacjent nie ma tych skutków leczenia skomplikowanych przypadków.
Ale czy te skutki u Pana, one pozostaną, czy nie ma...
Bardzo możliwe, że pozostaną, tak jak powiedziano. Być może powinien jeszcze mieć opinię innego specjalistu, urologa, onkologa.
No właśnie, może trzeba jeszcze szukać gdzieś.
Ja też chciałbym skomentować.
Tak, proszę, pani prezes.
W ostatnich ponad 10 latach, tak na dobrą sprawę, w Czerniaku mamy bardzo dużo innowacyjnych leków. I od 10 lat śmiertelność znacznie spadła w tym nowotworze. Stąd też, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy my jako pacjenci mieli dostęp do jak najnowocześniejszej terapii, do nowoczesnych leków i finansowanych tych leków, ponieważ na ogół jak są leki nowe, no to one są bardzo drogie. Stąd też właśnie zabiegamy o to, żeby takie refundacje, no na przykład lek, o którym wspomniałem, w raku kolczystokomórkowym przez amerykański Departament Leków, otrzymał statut terapii przełomowej, ponieważ jest to istotne znaczenie tego leku dla zdrowotności społeczeństwa. I mam nadzieję, że osoby, znaczy jestem przekonany o tym, że osoby, które zachorują teraz na nowotwór czerniaka, mają zdecydowanie większe szanse, tak, niż te osoby, które chorowały 20 lat temu.
Tak, panowie, musimy kończyć. Na koniec jedno, dwa zdania. Tak, panie profesorze?
Znaczy ja chciałam przede wszystkim podziękować za tą audycję, bo chciałam podziękować pani redaktor.
My bardzo dziękujemy, panie profesorze.
Ja myślę, że to widać, że należy mówić o nowotworach, bo tak jak powiedziałem, te nasze działania w kierunku tego, że jesteśmy coraz bardziej świadomi, działamy w kierunku profilaktyki i tej, żeby zapobiegać zachorowaniom na nowotwory, bo połowa prawie nowotworów to jest w naszych rękach. Zachowujemy umiar w zdrowiu, to mamy szansę w ogóle nie zachorować na nowotwór.
Tak.
A druga sprawa to jest to, żeby go wcześniej wykryć. I akurat nowotwory skóry są takim super przykładem, że należy korzystać z profilaktyki, ale korzystajmy z każdej profilaktyki, która jest w Polsce bezpłatna. Z cytologii, z mamografii, z badań kolonoskopowych. Dużo naszych obywateli nie zgłasza się na badania profilaktyczne, a później zaczyna się problem.
Tak, panie profesorze, mówimy o tym do znudzenia w wielu audycjach. Dziękuję bardzo. No niestety bardzo musimy kończyć. Panie prezesie, kontakt do was na stronę. Tak,
tak jest. Serdecznie na koniec zapraszam i też dziękuję za audycję i zapraszam na onkobieg państwa i państwa bliskich. Rejestracja www.onkobieg.pl. Pobiegnijmy razem po zdrowie dla siebie, dla bliskich, dla edukacji, dla zdrowia. serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. No, okazuje się, że znowu audycja nagle kończy się. Serdecznie dziękuję panu profesorowi, panu prezesowi, drodzy Państwo. Dziękuję Państwu, którzy słuchali tej audycji, włączyli się w audycję ojcu Benedyktowi. No i to, co mówili nasi goście dzisiejsi. Obserwujmy siebie i badajmy się, no bo dbajmy o swoje zdrowie, my przede wszystkim. Szczęść Boże Państwu na cały tydzień, na 2 tygodnie. Żegna się Barbara Momot.